Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Zamilkły poeta, budzący przerażenie i grozę prozaik, zapalczywy trybun, zawsze poważny, zawsze gorący, zawsze we wszystkim całym sobą. Pisze o Tadeuszu Borowskim autorka jego najnowszej biografii Marta Byczkowska-Nowak. O nieocalonym porozmawiamy z autorką w dzisiejszej historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Programowo przekorny, czupurny, zadziorny, bijący się do upadłego, nawet tam, gdzie braknie mu logicznych argumentów. Mały taki człowieczek, czarny, krzykliwo-piskliwy, a w głowie, ha, mocarz. Działała w nim chęć często spotykana u intelektualistów wschodnich, samounicestwienia intelektu, gniew uwalnia od potrzeby analizy. To opinie o Tadeuszu Borowskim, Wandy Leopold, Jacka Bocheńskiego i Czesława Miłosza, które przytacza w najnowszej biografii autora Pożegnania z Marią jej autorka Marta Byczkowska-Nowak. Jest ich więcej, a autorka komentuje je tak. Nic tu do siebie nie pasuje. To nie tylko odmienne punkty widzenia tych, którzy go pamiętają. Ten dysonans jest w nim. We wspomnieniach bliskich powierzchowność Borowskiego nie przystaje do osobowości, osobowość do twórczości. Jakim był zatem Tadeusz Borowski? Na to pytanie autorka szukała odpowiedzi na ponad 400 stronach swojej o nim opowieści. I o tym wielowymiarowym portrecie człowieka, który był ciągłą negacją swoich kolejnych wcieleń, dziś porozmawiamy. W łódzkim studiu Polskiego Radia autorka biografii Tadeusza Borowskiego, nieocalony, Marta Byczkowska-Nowak, dziennikarka, pisarka, filolożka polska, literaturoznawczyni. Publikowała w miesięczniku Teatr, obecnie związana z tygodnikiem Wprost. Jej debiutancka książka Którędy na wolność, historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz, ukazała się w 2021 roku. Nieocalony w 2025. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do Krakowa, chociaż tak duchem i głosem.
Zacznijmy może od tego tytułu, tytułu tak znaczącego, bo przecież odwołującego się do słynnego wiersza Tadeusza Różewicza, Ocalony. Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź, pisze starszy o rok od Tadeusza Borowskiego Różewicz. Ten wiersz pochodzi ze zbioru zatytułowanego Niepokój. Ten zbiór został wydany w 1947 roku. W 1947 roku Borowski też mógłby napisać, że ocalał prowadzony na rzeź. Chociaż ja wiem, czy czuł się ocalonym?
Próbowałam znaleźć odpowiedź na to pytanie. To, że przywołuje pani Różewicza i ten wiersz jest bardzo ważny i charakterystyczny dla Borowskiego i dla tego pytania, które tutaj stawiamy, bo panowie się przyjaźnili. Z korespondencji pomiędzy Różewiczem a Borowskim właściwie wynika trochę, że te pytania, które Różewicz stawiał w swojej poezji, to są również te pytania, które próbował stawiać Borowski w swojej prozie, bo oni mieli właściwie dosyć podobne odkrycie, prawda? Wojenne. I wyszli z takimi pytaniami, o ile powiedzmy, że Różewicz wpisuje się w ten taki wielki znak zapytania, czy możliwa jest poezja po Auschwitz, takie pytanie postawione przez filozofa Adorno. O tyle można powiedzieć, że w to samo pytanie wpisuje się Borowski, z tym, że u niego, znając ten kontekst śmierci tragicznej, to pytanie jest rozszerzone już nie tylko na twórczość, ale w ogóle na życie, czy możliwe jest życie po Auschwitz. No ale jak się wczytamy w tę biografię, to wiemy, że nie tylko Auschwitz było tutaj momentem trudnym i takim formacyjnym i prowadzącym do tego przedwczesnego, tragicznego końca.
Bardzo młody człowiek, mówię o Tadeuszu Borowskim, kiedy zakończył swoje życie, a można powiedzieć tyle przeżył i tyle zdążył napisać i tyle nam pozostawić tekstów, które warte są do przemyślenia. I które poddawane są i krytyce, i przemyśleniom od kilkudziesięciu lat. Ale dlaczego pani zajęła się Tadeuszem Borowskim?
Tak jak wielu nastolatków, zetknęłam się z twórczością Borowskiego na etapie liceum i to było spotkanie piorunujące. To znaczy takie spotkanie, które wywarło na mnie piorunujące wrażenie. Te jego opowiadania oświęcimskie były dla mnie jakimś bardzo ważnym, ale również bardzo trudnym odkryciem. Więc on mi towarzyszył właściwie przez całe moje takie dorosłe, świadome życie, ale ponieważ było to tak trudne, to trochę od tego uciekałam. Zawsze wiedziałam, że chciałabym do tego wrócić kiedyś. kiedy będę gotowa, ale nie byłam przez długi, długi czas gotowa, żeby pogłębiać te konteksty. W ogóle obóz był dla mnie bardzo trudnym momentem w literaturze, pomimo tego, że broniłam pracę magisterską w Katedrze Literatury XX i XXI wieku i wszystko, co się tylko dało, wszystkie konteksty rozszerzałam tak daleko, jak można. To ta literatura obozowa zawsze była dla mnie bardzo trudna i akurat tam nie zaglądałam głębiej niż tego ode mnie wymagano przez wiele lat. Natomiast to pierwsze szkolne zetknięcie z Borowskim było tak mocne, że ja zawsze wiedziałam, że chciałabym wrócić do tego tematu kiedyś. No ale w moim przypadku musiało minąć aż tyle lat, żebym do tego wróciła.
No, ale podjęła się pani pewnego wyzwania, ponieważ twórcą biografii Borowskiego, Ucieczka z kamiennego świata, jest jego przyjaciel, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Drewnowski, który był o kilka lat młodszy od Tadeusza Borowskiego, więc można powiedzieć, że nie był z tej paczki, jeśli myślimy tutaj o czasach okupacji, czy jeszcze czasach wcześniejszych szkolnych Borowskiego w Warszawie, no ale zetknął się z nim już po wojnie. Twórcą biografii Borowskiego był Drewnowski, którego ta publikacja spotkała się też z krytyką za ubrązawianie poety, pisarza.
No, pewnie to się często zdarza w przypadku biografii tworzonych przez osoby bliskie jakoś, prawda? Nie wiem, czy ta przyjaźń to nie jest za wielkie słowo. Mhm. Z pewnością panowie się znali, na pewno pracowali razem w redakcji Nowej Kultury, ale profesor Drewnowski stykał się z Borowskim już właściwie w tym ostatnim okresie jego życia, w ostatnim roku. Natomiast oczywiście tak, Ucieczka z kamiennego świata profesora Drewnowskiego, przypomnijmy, że ona wyszła w 1972 roku, była dla mnie szalenie ważnym źródłem, bardzo, bardzo dużo oczywiście z niej czerpałam. Natomiast było to też źródło, które musiałam siłą rzeczy trochę podważyć. Bo dokładnie tak jak pani mówi, są takie zarzuty o trochę o brązownictwo, ale to nie są jedyne sprawy, nad którymi się dzisiaj pochylamy. No to jest książka, która czuć w niej po prostu ciążenie ideologii. Tam się jednak taka PRL-owska retoryka odcisnęła dość mocno. Mamy tam taką bardzo wyraźnie dwubiegunową wizję świata. No i czytając to dziś, trudno oprzeć się wrażeniu, że to jest trochę za prosta wizja świata, nie tylko przedstawiająca Polskę i nasze społeczeństwo i naszą historię, ale również samego Borowskiego w tym wszystkim.
No zresztą tam pani przytacza te słowa krytyki wobec biografii Borowskiego napisaną przez Tadeusza Drewnowskiego. Ja użyłam słowo przyjaciel, ponieważ w jakichś artykułach spotkałam się właśnie z tym stwierdzeniem, że był to przyjaciel. Borowskiego, co słusznie pani też w książce zauważa, że był znajomym Tadeusza Borowskiego, a to jest jednak pewna różnica, chociaż Drewnowskiemu zarzucano też manipulację wizerunkiem pisarza, tendencyjne ujęcie sylwetki pisarza. Oczywiście pamiętając o tym, w jakim okresie została ta książka wydana, w którym roku została wydana, więc to tak. Staje się do pewnego stopnia jasne. No i mogłabym powiedzieć, że bardzo dobrze, że wzięła się pani za Borowskiego, mówiąc kolokwialnie, że napisała pani tę jego biografię pod tytułem Nieocalony. W przypadku Borowskiego oczywiście najważniejsza jest twórczość, bo pisanie było istotą jego życia. Najpierw była poezja, a potem proza, choć oczywiście pokazał się także w innych publicystycznych gatunkach w powojennym okresie. Może dobrze, że te publicystyczne teksty Borowskiego przepadły, czy gdzieś tam pozostały w naszej niepamięci, że w pamięci tak. Pozostała poezja i proza. Myślę, że o tym będziemy miały okazję powiedzieć, bo poezja i proza to, jeszcze ta obozowa, to najwartościowsze z tej jego pisaniny, no ale przecież nierozerwalnie związane z jego życiem, przeżywaniem świata, doświadczeniami, miłości, ale też dotknięciem Annus Mundi. To życie do wojny to trzy miejsca: Żytomierz, Marchlewszczyzna, Warszawa. Pierwsze 10 lat, jak wielu mówi, to bardzo ważne lata w życiu każdego człowieka, lata, które ukształtowują nas, jak mówią specjaliści, czy uwrażliwiają na sprawy, które gdzieś będą się przewijać potem przez całe nasze życie. Oczywiście nie będziemy opowiadać z wielkimi szczegółami tego życiorysu Borowskiego, ale myślę, że trzeba przytoczyć, choćby w największym skrócie. Żytomierz, Marchlewszczyzna, Warszawa.
Tak, no Borowski miał niestety pecha być rówieśnikiem właściwie Związku Radzieckiego, bo on się urodził W listopadzie 22 roku, jak wiemy z historii, w grudniu powstał Związek Radziecki, no i Żytomierz, gdzie urodził się Tadeusz, został po wschodniej stronie granicy. A wtedy już terror sowiecki szalał i te setki tysięcy Polaków, którzy zostali tam, nie mieli życia łatwego, to eufemizm tak powiedzieć, prawda? Ale tak też się stało z rodziną Borowskiego, bo jego rodzice byli bezpośrednimi ofiarami tego terroru sowieckiego. Ojciec był członkiem POW, został aresztowany przez NKWD, matka kilka lat potem. Tadeusz miał starszego o 4 lata brata i ci chłopcy zostali tam właściwie bez rodziców. Po kilku latach rodzice zostali zwolnieni z łagrów, ale no o tym dzieci nie mogły wiedzieć, prawda? Czy ta rodzina jeszcze kiedyś zafunkcjonuje, czy nie. Więc rzeczywiście ta pierwsza dekada jego życia upływa w bardzo trudnych warunkach. Właściwie my sobie chyba tylko możemy wyobrażać ciężar tych warunków. I tak, i dopiero my dziś mamy świadomość, to, o której pani powiedziała, dotyczącą tego wczesnego dzieciństwa i tego, jak bardzo formująco ono wpływa na całe nasze dorosłe życie. Wiemy o tym, że trauma doznana w dzieciństwie, nie tylko taka nawet bezpośrednio doświadczona przemoc, ale nawet taka, o której dziecko usłyszało w jakiejś tam opowieści, w relacji, potrafi wpłynąć na całe dorosłe życie, wiążąc się z kryzysami psychicznymi, nawet z kryzysami samobójczymi. Więc to jest taki kontekst, który już nam bardzo dużo w tym tajemniczym życiu wyjaśnia, prawda? I sprawia, że jest ono trochę mniej tajemnicze. A potem ta Warszawa dwudziestolecia, czyli ten okres nastoletni Tadeusza Borowskiego, już z rodzicami zwolnionymi z łagrów, ze starszym bratem, ale wcale też nie był to łatwy czas, bo olbrzymie trudności materialne, w ogóle ta Warszawa przecież, którą my sobie tak zmitologizowaliśmy z dwudziestolecia międzywojennego, prawda, to nie była tylko Marszałkowska i nie tylko chłopcy z dobrych domów chodzili po tej Marszałkowskiej z hasłem, że słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę, ale była też druga i trzecia i czwarta Warszawa, jak to mówią wspomnienia. Były dzielnice biedy. No i właśnie Borowski trochę tak stał, można powiedzieć, w rozkroku pomiędzy tymi Warszawami dwóch nowoczesności, jak to ładnie badacze mówią o tej Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, bo chodził do elitarnej szkoły, do gimnazjum i liceum czackiego, no ale życie rodzinne było na tyle biedne, że właściwie większość czasu żył poza domem, w internatach, w wynajętych pokojach, w bursach, bo rodziców nie było stać na jego utrzymanie, więc to też był na pewno szalenie trudny czas. Powiedzmy jeszcze może, że starszy o 4 lata brat Tadeusza, Juliusz, prawdopodobnie chorował na schizofrenię, więc to też jest kontekst ważny, nie tylko z tego powodu, że zapewne jakoś tutaj dziedziczenie, prawda, pewnych predyspozycji mogło mieć wpływ na formowanie jego osobowości, ale też w ogóle, no, starszy brat schizofrenik w domu, no to na pewno jest po prostu szalenie trudna dla całej rodziny sytuacja. No a potem wybuch wojny, okupacja, w której on też ma zupełnie taką osobną perspektywę. Właściwie walczy o to, żeby być cywilem cały czas, prawda, jest cywilem stojącym pośrodku wojny. Więc tak, więc on do obozu trafia jako, no, bardzo młody, dwudziestoletni człowiek, ale już z tak dużym, ciężkim bagażem trudnych doświadczeń.
Nim trafi do obozu jeszcze, to tu jest parę ważnych kwestii. To, co pani wspomniała, ten brat Juliusz chorujący na schizofrenię. Ale to wszystko to jest właśnie to, co ukształtowało tych młodych ludzi w dzieciństwie. Te wszystkie doświadczenia, trudne doświadczenia utraty rodziców, skazanych, wywiezionych do łagrów, jak odbiło się na ich psychice i na późniejszym życiu. Ale wspomniała pani, że Borowski trafia do bardzo elitarnego, znanego gimnazjum, liceum warszawskiego imienia Czackiego. I to jest ważne. Ważne jest ze względu na nauczycieli, którzy tam uczyli. Naprawdę to byli nauczyciele wybitni, można powiedzieć. Wybitne persony. To oni ukształtowali też do pewnego stopnia zainteresowania Borowskiego albo potrafili Borowskiemu wydobyć te jego zainteresowanie literaturą. Nie angażował się w harcerstwo, czyli w tę taką, powiedziałbym, patriotyczną część działalności młodych ludzi. Zainteresowany był tym, czym właściwie zainteresowani są w większości młodzi ludzie, czyli własnymi pomysłami właśnie na życie, towarzystwem, przyjaźniami, miłościami pierwszymi i tak dalej. Więc to jest też to, co wyniósł z tego liceum. A potem, kiedy ma zdawać maturę, wybucha wojna w 1939 roku. Myślę, że ten okres wojenny do aresztowania też jest ważny. On potem napiszę w wierszu Życiorys wojenny tak. Nie należałem do AK, nie pracowałem w ZWZ-cie. Uczyłem się po całych dniach na tajnym uniwersytecie, bo tak biograficznie dodajmy, w 1940 roku zdaję maturę, oczywiście na tajnych kompletach, a potem wstępuję na tajnie działający uniwersytet, na polonistykę. No bo on już jest zarażony literaturą.
Tak. Oj tak. Ta literatura była szalenie ważna w jego życiu, chyba nawet najważniejsza. Dopóki nie poznał Marii Rundo, miłości swojego życia, to zdecydowanie pierwsze skrzypce w tym życiu grała literatura. Był bardzo rozczytanym młodzieńcem. Również właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym, o którym pani wspomniała, w tym gimnazjum Czackiego, czytanie książek, ale również pierwsze próby twórcze były absolutnie czymś w życiu najważniejszym. No owszem, tak, wszyscy młodzi ludzie, tak jak pani mówi, interesują się tym, żeby pogadać z kolegami, popatrzeć na dziewczyny, poczytać książki i takimi miłymi rzeczami, ale wtedy to wcale chyba w tamtej Warszawie nie była aż tak oczywista i popularna postawa, bo większość kolegów z tych właśnie dobrych warszawskich szkół jednak była zaangażowana albo w harcerstwo, albo w jakieś inne organizacje. Ta Warszawa była bardzo rozpolitykowana, dlatego też starałam się ten kontekst tak rozszerzyć i pokazać możliwie jak najszerzej, bo to no, taka dosyć banalna prawda, ale jednak sobie może warto przypomnieć od czasu do czasu, z jak wielu różnych jakości my się składamy, prawda, że my społeczeństwo polskie nasze dzisiejsze. I w tamtej rozpolitykowanej takiej Warszawie, która była właściwie tam wrzała jak w tyglu od idei, od pomysłów na to, co, jak to w ogóle sobie radzić i z tą nową niepodległością i z taką sytuacją już trochę odczuwalnej coraz wyraźniej katastrofy, kiedy to już dwa potwory totalitarne ze wschodu i z zachodu sobie w oczy patrzyły. No to w tym wszystkim Borowski stoi tak, stoi ciągle, można powiedzieć, z książką w ręku albo z książką przed oczami. Walczył o to, żeby to ta perspektywa prywatna jednak zawsze wygrywała i nie inaczej było po wybuchu wojny. I stąd też taki konflikt, w który on popada ze swoim przyjacielem, a potem wielkim antagonistą ze szkoły, Andrzejem Trzebińskim, wspaniałym poetą okupacyjnym. To właściwie konflikt dwóch środowisk, sztuki i narodu, takich poetów żołnierzy, narodowców i środowiska Tadeusza Borowskiego, zrzeszonych w takim nieformalnym, śmiesznym, zabawnym klubie esencjastów. No, wybuch wojny, pierwsze lata okupacji to nie był pewnie czas na studenckie kluby dyskusyjne, pomyślelibyśmy sobie, prawda? Ale właśnie środowisko Borowskiego, a on jako chyba przywódca tego środowiska, o to długo walczyli, żeby ocalić dwudziestolatków w nich samych, zanim jeszcze zawalczyli o ojczyznę, bo niektórzy, powiedzmy sobie, takie wybory potem też podjęli. A ta wina tragiczna, która wybrzmiewa w tych wierszach, przytoczyła pani życiorys wojenny, tam czuć poczucie winy, prawda? Trudno to chyba czytać inaczej. Tak, to jest na pewno taka jakość Borowskiego stale obecna. To poczucie winy mu towarzyszyło. Nie tylko takiej tej winy przeżywców, jak to dzisiaj mówimy, czyli osób, które przeżyły traumatyczne, tragiczne doświadczenia, ale również na pewno tam jest trochę poczucia winy, że nie angażował się w walkę. Ale powiedzmy sobie, że wielu przyjaciół zaangażowało się w tę walkę już po aresztowaniu Borowskiego, już w momencie, kiedy on trafił do obozu. Ten początek 1943 roku, kiedy Borowski trafia do Auschwitz, to był jeszcze taki czas, kiedy owszem, można już oczywiście było należeć do AK i walczyć czynnie z okupantem, ale jeszcze wielu przyjaciół wtedy nie dokonało tego kroku. Poszli o krok dalej w tej walce dopiero w momencie, kiedy on był już w obozie, więc to też nie jest tak, że on się uchylił zupełnie od czynu zbrojnego. Z tych wierszy czytamy, że kto wie, pewnie byłby powstańcem, gdyby był w Warszawie w 1944.
Ale tego nie wiemy. Czesław Miłosz był w Warszawie w czasie powstania i w powstaniu udziału tak. Nie wziął, więc są różne postawy. Trudno nam dziś z perspektywy tych kilkudziesięciu lat oceniać te wybory. Tak, pobrzmiewa w tym wierszu, który przytoczyłam, taka próba powiedzenia, no trochę jestem winny, prawda, że nie należałem tak, do AK, tak. Nie pracowałem w ZWZ-cie, chociaż mogłem, przecież ZWZ powstaje pod koniec 1939 roku. 1942 rok, no to jest przepoczwarzenie, że tak powiem, ZWZ-2K, prawda? To jest tylko jak gdyby zmiana nazwy, bo dalej tak. Jest to ta sama organizacja. Więc gdyby chciał, to oczywiście mógłby, ale jest taka nutka też usprawiedliwienia. No uczyłem się na tajnym uniwersytecie, ale przecież uczenie na tajnym uniwersytecie to też była odwaga. Branie oczywiście. Udziału w tych kompletach, tajnych kompletach, organizowanie nawet u siebie, bo przecież tam część młodzieży spotykała się w tej klitce Borowskiego, w której mieszkał, więc to też była odwaga. Ale tutaj pada oczywiście przywołane nazwisko Marii Rundo, z którą poznaje się Borowski. Wielkiej miłości jego i właśnie miłości miłości, która utrzymywała go przy życiu przez kolejne lata, w tym te najtrudniejsze i te obozowe i te poobozowe. Ale co ważne, przez nią spotyka się czy zetknie się ze środowiskiem lewicowym, ze środowiskiem komunistycznym, choć nigdy, co warto podkreślić, do tego środowiska nie przystał jako członek Polskiej Partii Robotniczej, która powstała przecież wtedy.
Tak, to prawda. Borowski takie prywatne związki z komunistami miewał już wcześniej, jeszcze przed spotkaniem Marii, bo przecież najlepsi kumple z tej paczki gimnazjalno-licealnej z Czackiego, o którym wspominałyśmy, mieli związki. W międzywojennej Warszawie komuniści nie działali legalnie, no ale wiemy, że były takie środowiska. Autor okładki do debiutanckiego tomu wierszy Tadeusza Borowskiego, do tomu Gdziekolwiek Ziemia, Arkadiusz Żurawski, malarz z Czackiego, należał do PPR-u. Podobnie taki kolega bliski Jan Tarłowski, pseudonim Giovanni, który pisał pamiętnik, z którego się dowiadujemy co nieco o tych gimnazjalnych czasach, również był takim chłopcem komunizującym, więc to były bardzo bliskie przyjaźnie Borowskiego, a pomimo tego, że no miał ewidentnie serce po lewej stronie, bo to, możemy to czytać w jego poezji, nie sprzymierzył się nigdy z tym środowiskiem. A potem tak, potem na pierwszym roku Maria Rundo, która również miała związki z PPR-em i takie prywatne, ale również działała jako łączniczka podczas okupacji w PPR-ze. Co ciekawe, łączyła to prawdopodobnie z pracą dla ZWZ. Bo ona potem powiedziała po wojnie, że po prostu trzeba było walczyć z Niemcami, wszystko jedno, jakimi metodami i z kim.
Po jakiej stronie?
Po jakiej stronie, tak. Mhm. Można odnieść takie wrażenie, że ona zbliżała jakoś Tadeusza do tego środowiska, no ale jednak go nie zbliżyła na tyle, żeby jakkolwiek się zaangażował w działalność komunistyczną w czasie wojny.
Ale przez te związki wpada zarówno Maria i trafia do Auschwitz-Birkenau, no i tak. Wpada Borowski, więc to jest ważne, no tak. Bo przejdźmy do tego. W 1943 roku najpierw w kotle zrobionym u Mankiewiczów, właśnie związanych z podziemiem komunistycznym, wpada Maria, która jest łączniczką, a potem w poszukiwaniu Marii trafia tam tak. Borowski. Też zostaje aresztowany. Najpierw oboje są na Pawiaku, a potem oboje zostają wysłani do Auschwitz. Znajdują się w tym Auschwitz w tym samym momencie. To też niesamowite.
Tym samym transportem, nie tylko Maria kobiecym, on męskim, tego samego dnia pojechali, tak. No to była taka pierwsza wsypa PPR-u, ten kocioł, o którym pani mówi, w tej okupacyjnej Warszawie i rzeczywiście Maria znalazła się tam przypadkiem, szukała po prostu fałszywych papierów dla przyjaciółki, która uciekła z getta. I tam rozkręcony kocioł Tadeusz no, prawdopodobnie wiedział, idąc jej śladem, w co się pakuje, bo dziewczyna zniknęła. W tych warunkach można było się domyślać, z czym to się wiąże. Więc wszedł 2 dni później w ten sam kocioł u Mankiewiczów. Tak, i rzeczywiście oboje tego samego dnia trafili do Auschwitz, więc rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, że już tutaj te związki z komunistami zadziałały w sposób taki no, fatalny w tym życiorysie.
Ale nim my przeniesiemy się do Auschwitz, nim odnajdziemy w tym Auschwitz Borowskiego, to wydaje mi się, że warto powiedzieć, że Borowski, to jest 43 rok, Borowski, jak powiedziałam, matura 40, potem ten tajny uniwersytet. I Borowski pisze. Borowski tworzy. On zaczyna być coraz bardziej znany. On jest znany w swoim środowisku już jako dobry poeta.
Tak, nawet mamy takie wspomnienie z obozu Auschwitz, jednego byłego więźnia, że on trafiając tam w 43 miał już w Auschwitz reputację swoją, że więźniowie wiedzieli, że przyjechał słynny poeta warszawski. On był wtedy po debiutanckim swoim tomiku Gdziekolwiek Ziemia, wydanym w grudniu 42 roku w okupowanej Warszawie. I to był jeden z pierwszych debiutów poetyckich w tamtej Warszawie.
Drugi po Baczyńskim, tak?
Tak, pierwszy należał do Baczyńskiego, a ten drugi to właśnie Borowski, Gdziekolwiek Ziemia. Byli oczywiście też inni poeci znani, wspaniali, których znamy. Oni publikowali wtedy jeszcze pojedyncze po prostu utwory w prasie. Więc jeżeli chodzi o taki tomik, którego wydanie w tamtych warunkach okupacyjnych właściwie graniczyło z cudem, to był to drugi warszawski debiut okupacyjny. Wspaniała, wielka poezja bardzo młodego, bardzo wrażliwego człowieka. To są wiersze katastroficzne, w takim bardzo patetycznym, podniosłym tonie pisane, zupełnie w takim tonie, którego zupełnie nie kojarzymy z Borowskim, bo on był wielbicielem prostoty i deklarował to bardzo często, że raczej woli unikać wielkich idei i wielkich słów, ale jednak w tym debiutanckim młodzieńczym tomie są i wielkie idee, i wielkie słowa, i wielkie wizje kosmicznej katastrofy. Tam jest taka bardzo już pesymistyczna wizja świata zapisana. Ale co ciekawe, jest tam w tej wizji świata okupacyjnej, jeszcze przed aresztowaniem tworzonej, jest wyraźnie zapisana taka walka kasty panów z kastą niewolników. On tego nie nazywa, tych sił, wprost, ale czytamy tam takie sprzymierzenie się z tymi biednymi, krzywdzonymi, uciemiężonymi. I on pisze tam o tym w tych wierszach, że świat ciąży ku katastrofie, ale że motorem dziejów jest wyzysk i przemoc. No i to są takie odkrycia, które właściwie pobyt w obozie tylko umocnił i upewnił go, zdaje się, w tych przeczuciach, w tej wizji świata i rzeczywistości, którą już ten młody człowiek zdążył w tym debiutanckim tomie zapisać.
Może te przemyślenia spowodowały, że potem tak, no łatwo, niełatwo, ale przeskoczył do komunistycznych wartości.
Tak, no była to na pewno jakaś taka predyspozycja intelektualna i duchowa, która rzeczywiście pewnie pozwoliła mu w jakiś taki bardziej naturalny sposób przyswoić tę ideologię. Pomimo przecież tego, że miał świadomość na pewno w dużej mierze praktycznego wymiaru tej idei, prawda?
No ale to jeszcze jest przed nim, na razie jest aresztowanie, jest Pawiak, no i jest ten Auschwitz. Pobyt Borowskiego w Auschwitz. Pobyt, który zdeterminował jego życie. Oczywiście, no trudno, żeby było inaczej, prawda? Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet czytając różnego rodzaju wspomnienia o tym, jak było, jak ci ludzie przeżyli, ci, którzy przeżyli i z jaką traumą i z jakim obciążeniem wyszli ci, którzy przeżyli, którzy ocaleli. Jak to się odbiło tak na jego późniejszym życiu. Obóz, Auschwitz i w tym Borowski.
I w tym Maria, która w tym Auschwitz właściwie odnaleziona dosyć szybko, można powiedzieć, że staje u źródeł prozy Tadeusza Borowskiego, która stanie się krótko po wojnie wielkim odkryciem na skalę światową, nie tylko polską. To jest bardzo ciekawe, że i Tadeusz, i Maria właściwie żyją życiem równoległym w tym obozie kobiecym i w męskim. Odnajdują się poprzez takie, no nie bezpośrednio oczywiście, kontakty, ale poprzez listy przenoszone z rąk do rąk metodą łańcuszkową. I te listy pisane do Marii, jak wiemy, stały się zaczątkiem opowiadania u nas w Auschwitzu i całego potem wielkiego cyklu opowiadań obozowych, więc to jest szalenie taki ciekawy i zupełnie niezwykły kontekst, prawda, źródeł tej twórczości. W tych listach pisanych do Marii, tam na gorąco, na bieżąco, zapisane jest właściwie wszystko i wielkie zdziwienie i szok po prostu, który każdy przecież normalny, zdrowo myślący, empatyczny człowiek odczuwa, zapewne znajdując się w tej traumatycznej sytuacji, ale tam obok już się pojawia właściwie zapowiedź czegoś trochę innego, czyli tego słynnego narratora opowiadań późniejszych obozowych, Tadeusza Borowskiego, tego tatka, Vorarbeitera tatka, no, który już nie jest zdziwiony, który już nie jest szokowany i który przyjmuje i opisuje ten potworny świat obozu jak coś zwykłego i normalnego. I to jest ta perspektywa u nas, w Auschwitzu, nie gdzieś tam, nie w piekle, tylko tu u nas. To jest ta perspektywa, która będzie bardzo trudna do przyjęcia dla współczesnych Borowskiemu czytelników, krytyków, no ale ona do dziś zresztą i dla nas bywa trudna, prawda? Musimy sobie pochylić się nad nią i trochę sobie wytłumaczyć, co on tam w tym obozie właściwie zobaczył i co on próbował, jaką prawdę o człowieku próbował nam tutaj w tych swoich opowiadaniach przekazać. A jest to prawda niełatwa.
Jest to prawda niełatwa, ale też te wspomnienia o tamtym czasie są bardzo różne, prawda? I musimy zrozumieć jedno, tak, to bardzo wielu badaczy tej historii obozowej podkreśla, szczególnie obozu Auschwitz, bo największego przecież obozu, w którym zginęło najwięcej ludzi, że nie było jednego Auschwitz, co warto sobie uświadomić, że było tyle Auschwitzów, ile było więźniów. Każdy miał niejako swój Auschwitz. Podkreśla to też w swojej fenomenalnej książce Piotr Cywiński, Auschwitz, monografia człowieka. I tam w tej książce on cytuje słowa jednego z ocalałych, który mówił tak: obóz nie jest wspomnieniem. Dla większości z nas jego świat jest wszechobecny w naszej codzienności. Wszechobecność w naszej codzienności, nie tylko tam, ale potem też właśnie. Więc myślę, że pod tymi słowami mógłby się podpisać także Borowski. Ten obóz był obecny także w późniejszym życiu tych ocalałych. Do jakiego stopnia, no to już mówią biografie poszczególnych ludzi. To pokazanie Auschwitzu przez Borowskiego, które było nie do przyjęcia dla ludzi po wojnie, takie na zimno, takie nacechowane nie obojętnością, ale też nie nadmierną wrażliwością. To jest pokazanie wydarzeń z pewnego dystansu, ale adaptacja do tamtych warunków wymagała spojrzenia na te wydarzenia z dystansem. O tym Borowski potem pisze po wojnie. I to spotyka się z krytyką.
Tak, bo no, było to zadanie bardzo trudne, prawda? Nie każdy potrafił spojrzeć na to z dystansem. To jest jakieś zupełnie nieprawdopodobne dla nas dzisiejszych współczesnych zadanie. Czy nie ma tam obojętności? Myślę, że bohater tych opowiadań obozowych, ten Tadek, on jest obojętny. Ale to nie znaczy, że obojętny jest autor, prawda? I to jest wielkie pomieszanie z poplątaniem, wielki błąd. Pomylenie osoby autora z osobą narratora i bohatera opowiadań. Bo przecież ten gest twórczy, pokazanie takiego, a nie innego narratora, takiego tatka właśnie obojętnego, który przyjmuje to wszystko, co dzieje się w obozie właściwie zwyczajnie, który się tak wspaniale do tego dostosował, ten gest ma swoją wagę, on nam coś mówi, prawda? Borowski nie pisze o sobie, ale niestety niektórzy krytycy powojenni tak to odczytali. Natomiast no on pisze coś szalenie ważnego, że w obozie Auschwitz nie było takiego prostego, jak chcielibyśmy zobaczyć, podziału na dobro i zło. Nie było wynaturzonych, zezwierzęconych SS-manów i szlachetnych, wzniosłych ofiar, które wstąpią do nieba tylko z powodu tego cierpienia, którego tam doznały, ale był człowiek w całej swojej okazałości, w całej nagiej prawdzie i tu, i po tej stronie, i po tej stronie. Więc on naprawdę z dużym hukiem przekuł ten balon mitu o niewinności ofiar. Rozszerzył odpowiedzialność za to wszystko, co się stało, za zło na świecie, również na ofiary. On pokazuje to wprzężenie ofiar w machinę zbrodni w sposób taki no, zupełnie bezkompromisowy. Mówi o tym w tych opowiadaniach poprzez tego swojego właśnie forarbeitera tatka, że ceną przeżycia po prostu bywało wyzbycie się człowieczeństwa, ludzkich odruchów, jakichkolwiek humanistycznych wartości. No a przecież zdruzgotane katastrofą II wojny społeczeństwo nie chciało słuchać takich rzeczy. To społeczeństwo potrzebowało opłakania ofiar, uświęcenia cierpienia. Polskie społeczeństwo tym bardziej wychowane na romantycznej literaturze, na martyrologii, prawda? To są te wzorce, które mamy mocno wdrukowane w naszym kodzie kulturowym i one wtedy również, no takie było zapotrzebowanie społeczne. A Borowski się od tego uchyla. Mówi, że no nie, martyrologia nie jest dobrą drogą, że to cierpienie się nie usensowni w ten sposób, że to w tym nie ma żadnej transcendencji. To zło nie przyszło z zewnątrz, nie przyszło z piekła, ziemia się nie otworzyła, tylko doprowadziliśmy sobie tutaj ludzie, my w Europie Zachodniej, do takiej rzeczywistości, której bezpośrednią konsekwencją jest obóz Auschwitz i wszystkie inne obozy.
No tak,
szalenie trudna lekcja, prawda?
Ale żeby przeżyć Auschwitz, trzeba było się przystosować. A przystosowanie, tak. No to jest też to, o czym mówi ten bohater Borowskiego, ten Tadek, prawda? On się
bardzo
przystosował.
Dobrze zorganizowany, tak. Dobrze zorganizowany w obozie, w tej hierarchii społeczności więźniarskiej stojący wysoko, bo to jest też coś takiego bardzo brzydkiego, co nam mówi Borowski, jak bardzo ta społeczność więźniów była zhierarchizowana. Na samym dole tej hierarchii byli ci najbiedniejsi, najsłabiej sobie radzący więźniowie, tak zwani muzułmanie, którzy właściwie funkcjonowali na granicy życia i śmierci. A na górze tej hierarchii byli więźniowie funkcyjni, tak zwani, którzy dostawali jakieś zatrudnienia. Załoga SS-mańska ich jakoś w tę machinę zbrodni właśnie wprzęgała i oni mieli swoje różne fuchy w tym obozie. No a pomiędzy nimi całe spektrum jeszcze innych, tak. I to przystosowanie się bohatera Borowskiego, czyli tatka, właśnie na tym polegało, że był to więzień funkcyjny, doskonale sobie radzący i wcale nie tak chętnie pomagający innym więźniom, którzy trochę niżej w tej hierarchii stali.
No tak, bo jak pisze Piotr Cywiński w przywołanej przeze mnie książce, Auschwitz nie był jednym, jednolitym światem. Istniały dwa, a może nawet tam trzy światy. Ten najniższy to ten, o którym pani wspomniała. Świat muzułmanów, tych ludzi, którzy byli właściwie skazani, czy sami się skazali już na śmierć. Potem był ten świat więźniów, którzy coś próbowali, no i ten świat tych funkcyjnych, prawda?
Tak.
To też był osobny świat. To ciekawe, o tym wszystkim pisze Borowski. Pisze w takim życiorysie obozowym. To ciekawy wiersz, który podobno nigdy nie został wydrukowany. On nie chciał, czy nie mógł go wydrukować, a przecież pisze tam całą prawdę. Ja tylko zacytuję fragment tego wiersza. Nie byłem prominentem, nie miałem nigdy margaryny, nie chodziłem macać dziewcząt na lagerce na perski rynek. Nie piłem wódki, czekolady za zęby z trupów też nie żarłem. Z rampy niczego nie ukradłem i nie włóczyłem się po saunie. Tak, byłem więźniem, jadłem paczki, nie pracowałem, póki mogłem. Żyłem bez szkody dla nikogo, lecz też nikomu nie pomogłem. Ależ to gorzkie, ale jakżeż prawdziwe.
tak, ten wiersz jest tak poruszający, ale też poruszające jest to, że współcześni Borowskiemu czytelnicy go nie przeczytali. To jest cały ten kontekst niepoznanej spuścizny. Tutaj też jest taki bardzo smutny. Właśnie, a gdyby go przeczytali, to może nie byłoby tej całej sprawy Borowskiego wytoczonej w prasie przez krytykę, tego pomylenia postaci autora z narratorem i tych zarzutów, że właśnie Borowski w ten sposób przeżył obóz, będąc bezwzględnym więźniem, który stał na szczycie hierarchii społeczności więźniarskiej. Nie, to nie była zupełnie prawda. Wszystkie zachowane wspomnienia o Borowskim z obozu rysują nam zgoła odmienny obrazek. Tadeusz Borowski był podobno bardzo takim serdecznym i podtrzymującym wręcz na duchu kolegów więźniem. A ten życiorys obozowy, tak, to jest bardzo taki rozliczeniowy wiersz, w którym on wprost mówi o, właściwie można powiedzieć, o elemencie fikcji i prawdy w opowiadaniach, prawda? Rozstrzyga te wątpliwości, które mieli czytelnicy i krytycy. No ale niestety nie opublikował go za życia.
Borowski nie był oczywiście żadnym funkcyjnym, czyli nie był tym tatkiem z opowiadań, choć na obóz patrzy oczyma tatka w swoim opowiadaniu u nas w Auschwitzu. Ale przecież on w tym obozie wykazuje się też ogromną inicjatywą, chociażby, żeby zdobyć lekarstwa dla Marii, z którą się spotyka potajemnie. To była wielka odwaga, tak. żeby spotkać się w obozie, żeby przejść przez druty oddzielające jeden obóz od drugiego, odnaleźć Marię i spotykać się z nią potajemnie i kombinować, zdobywać dla niej lekarstwa, bo Maria bardzo ciężko choruje. To pobyt Borowskiego w Auschwitz jest oczywiście bardzo ważny. My tu oczywiście mówimy ten życiorys w ogromnym skrócie, bo po Auschwitzu są jeszcze dwa obozy. Ostatni to Dachau, w którym był Borowski, w którym został wyzwolony, potem jeszcze krótki pobyt na zachodzie. Próba odnalezienia Marii, bo ta Maria jest kluczowa, ta Maria jest najważniejsza, bo to jest miłość, to jest trzyma przy życiu. Z jednej strony
tak, te losy się splatają cały
tak,
czas.
Z jednej strony poezja, literatura, to jest ważne, bo ta twórczość jest dla niego ogromnie ważna. No i z drugiej strony ta Maria. Kiedy ją odnajduje, to odnajduje ją w Szwecji, gdzie Maria, która przeżyła obóz, trafia, ale jest wycieńczona, chora. A potem w 1946 roku decyduje się na powrót do kraju. Potem już w tym kraju mamy te pierwsze drukowane opowiadania oświęcimskie, nie wszystkie, tylko niektóre oświęcimskie. Potem ta sprawa Borowskiego, czyli pokazania obozu, jakiego nie chcieli wtedy widzieć ludzie po wojnie. Ta sprawa Borowskiego, może wyjaśnimy, to chodziło o tym, że Borowski bardzo skrytykował powieść Zofii Kossak-Szczuckiej o obozie, gdzie zarzucił jej kłamstwo, że nie, tak ten obóz do końca nie wyglądał i że ona nie umieściła w tej powieści siebie, że jej tam nie ma. Ona opisuje obóz, ale bez niej i że to nie jest prawda, bo ona przecież tam była. No tak. I to jest ta sprawa Borowskiego.
I ten filtr, tak, i ten filtr światopoglądu katolickiego, przez który ona próbuje to tłumaczyć i cała martyrologia i te wszystkie właściwie rzeczy, na przekór którym chciał stawać Borowski, się w tej powieści znalazły. Dlatego on tak zdecydowanie gwałtownie zaatakował tę powieść z otchłani.
Ale to ciekawe, bo atakowali go i z prawa i z lewa, można powiedzieć.
Tak, to prawda. Mhm.
Bo ludziom wtedy potrzebna była nadzieja, a Borowski, pokazując to, że ofiary są jak gdyby też no, gdzieś tam, no nie powiem na równi z katami, ale gdzieś w tej grupie tych katów też są postawione, to było nie do przyjęcia wtedy dla ludzi.
Którzy... No tak, on zupełnie nie odpowiedział na zapotrzebowanie społeczne, tak moglibyśmy sobie powiedzieć, prawda? Tylko warto sobie zadać pytanie, z czego to zapotrzebowanie społeczne wynika zwykle, nie tylko wtedy przecież. Czy to czasem nie jest tak, że my sobie próbujemy uciec w różne mechanizmy obronne, prawda? I nałożyć filtr, nie wiem, religii, światopoglądu, tradycji, konwenansu, żeby się z jakąś najbardziej bolesną prawdą o sobie nie skonfrontować. On zupełnie spadł w tę rzeczywistość jak z księżyca.
No ale każdy ratuje się jak może i być tak. Może Zofia Szczucka napisała tak swoją książkę, bo tak widziała, bo tak chciała widzieć, bo to było dla niej też jakąś odtrutką na traumę, którą przeszła, bo przecież
tak,
każdy...
oni przyszli z zupełnie różnych światów przecież, więc już siłą rzeczy ich obraz obozu też był jakoś inny. Natomiast też może warto powiedzieć o tym, że oni mieli też zupełnie różne perspektywy oglądania tego obozu, bo to, o czym pani wspomniała, że nie było jednego Auschwitz, to też bardzo wyraźnie widać właśnie w tej sprawie Borowskiego i w tej wielkiej polemice między nim a Zofią Kossak-Szczucką. Borowski miał bardzo niezwykłą perspektywę więźnia, ponieważ on zobaczył obóz naprawdę w dużej jego okazałości, bo był i w Auschwitz, i był w obozie kobiecym w Birkenau. Znaczy w ogóle był w Birkenau. Auschwitz, czyli obóz macierzysty, odwiedzał na kursach pielęgniarskich. Znał bardzo dobrze obozowy szpital, w którym spędził wiele miesięcy. Znał obóz kobiecy. Pracował w różnych komandach i takich wewnętrznych, i wychodzących za druty, więc to jest dosyć niezwykła perspektywa. Mało który więzień miał tak szeroki obraz tego świata. A Zofia Kossak-Szczucka była krótko w obozie i przebywała tylko w szpitalu, więc on również zarzucał jej to, że ona w zasadzie bardzo mało zdążyła się tam dowiedzieć, a opisała to w taki sposób, jakby po prostu prawdę jedyną i objawioną, więc to był też jego zarzut. Ale to też również wynikało właśnie z zupełnie właściwie bardzo różnego doświadczenia, no.
Ale obóz jest obozem, bez względu na to, kto w jakim miejscu i w którym czasie się znalazł, równie mocno może ten swój pobyt w tym miejscu przeżywać. To my dziś wiemy, że były różne Auschwitzy, prawda? Że nie było jednego Auschwitzu i ta perspektywa jest bardzo różna ludzi, którzy się w tym obozie znaleźli i z tej perspektywy potem opowiadają. Dlatego to jest tak ważne, by potępiać jednak spojrzenia kolejnych osób. Ale wracajmy do Borowskiego. Dlaczego właściwie Borowski wrócił do Polski?
Oj, tam były potężne rozterki w tym poobozowym roku. On cały poobozowy rok spędza w Monachium i naprawdę potężne rozterki nim targają, które są zapisane chociażby w poezji, której my tak długo, wiele lat nie znaliśmy. Ja myślę, że on wrócił w dużej mierze dlatego, że po prostu nie znalazł dobrej dla siebie alternatywy, ale on rozważał różne opcje. Co bardzo ciekawe i takie wydawałoby się niecharakterystyczne dla Borowskiego, on rozważał kontakty z prasą emigracyjną. Wysyłał wiersze do londyńskich wiadomości Mieczysława Grydzewskiego, do Tygodnika Polskiego, do Nowego Jorku, do Lechonia, do Orła Białego, do Herlinga Grudzińskiego. No zupełnie nie ten etos, prawda? Zupełnie nie ta formacja, na którą się w końcu zdecydował. Rozważał nawet wyjazd do Kanady. Chyba niezbyt poważnie, ale były też takie pomysły, żeby być tam farmerem i założyć małe wydawnictwo. No tam bardzo dużo różnych było opcji. Maria w Szwecji nie chciała wracać do Polski. Myślała o tym, żeby przeprowadzić się do Francji i tam mieszkać, bo ona nie czuła jakichś takich szalenie silnych związków z polskością. Mówiła, że jest kosmopolitką. Więc Borowski był szalenie rozdarty. Myślę, że z jego listów i z jego poezji pisanej w tym Monachium możemy czytać to, że on no, na pewno nie wracał po to, żeby budować nowy ustrój. To na pewno. Zresztą on dużo kłopotów sprawiał przecież tym komunistom w tych pierwszych powojennych latach. Ja myślę, że on w dużej mierze wrócił z tęsknoty po prostu do tej swojej Warszawy prywatnej, bo to nie ten narodowy etos jest ważny u niego, tylko ta prywatna Warszawa, ta Skaryszewska, te tajne komplety, przyjaciele, ale też napisałam, że on wrócił chyba też do ojczyzny polszczyzny i myślę, że to też było nie bez znaczenia. On chciał pisać, chciał tworzyć, był poetą, jak wiemy wcześniej, ale potem miał swoje wielkie odkrycie obozowe. Myślę, że on miał jakieś poczucie misji w tej literaturze. No i cały ten splot spowodował, że taka, a nie inna decyzja, ale na pewno nie bez znaczenia i nie do pominięcia jest też ten czynnik psychiki. Jak wiemy, bardzo mocno obciążonej i nadszarpniętej i taka kondycja psychiczna DP-sa, czyli displaced person, tak te obozy dla DP-sów funkcjonowały po wojnie. Ta kondycja psychiczna była bardzo trudna. Myślę, że splot tych wszystkich czynników zadecydował, że on wrócił, ale on wrócił raczej z poczuciem rezygnacji i jakiejś klęski niż z energią tworzenia nowej państwowości.
No, ale rzut wraca i rzuca się oczywiście w wir swojej twórczości, ale też przeżywa kolejne kryzysy psychiczne i gdyby nie ten kryzys psychiczny, to Maria jego, oczywiście to Maria by do Polski nie wróciła, bo Maria wraca, tak, by ratować Borowskiego, prawda? Wraca
tak,
też.
Tak, ona powiedziała, że nie wróciłaby, gdyby nie Tadeusz.
Wraca, biorą ślub, są już razem i to do pewnego stopnia uspokaja Borowskiego. No jak wiemy, że potem te sprawy psychiczne odezwą się znowu, tej depresji, na którą pewnie cierpiał i która powracała różnymi epizodami przez całe jego życie. Potem też pojawia się próba samobójcza jedna, no potem ta druga udana, po drodze jeszcze próba wciągnięcia w samobójstwo takie rozszerzone Marii, która była w ciąży, ale to już jest ten ostatni, powiedziałabym, bardzo dramatyczny moment życia Borowskiego, ale w summa summarum on jakoś daje się wciągnąć w ten wir tworzonej nowej rzeczywistości, no tak wprost, w ten stalinizm oczywiście. No bo to chodzi o to, że jakby przystaje na socrealizm w literaturze, co nam trudno pogodzić z jego twórczością, z jego poezją, z tymi opowiadaniami.
I jemu chyba też trudno było to pogodzić, bo to ewidentnie możemy czytać i w literaturze, i w listach, i w poezji. Przystaje, ale nie bez wahań, nie bez oporów i nie tak od razu, prawda? Bo właściwie takie całkowite oddanie się tej ideologii, no to możemy powiedzieć, że to jest ostatni rok jego życia, czyli ten 50. rok, kiedy on pracuje w Nowej Kulturze i tworzy przede wszystkim publicystykę. Bo powstały również opowiadania socrealistyczne, ale one były bardzo nieliczne i też, no powiedzmy sobie, że w zasadzie takie najokropniejsze to już opublikowali koledzy po śmierci Borowskiego, taką mu przysługę zrobili. On tam opublikował jakieś takie dosyć dogmatyczne opowiadanie Kłopoty pani Doroty, no ale już takie te najgorsze kawałeczki prozy zostały w papierach, z jakich względów nie wiemy, czy nie zdążył, czy nie chciał. Natomiast tak, publicystyce się oddał, ale to był dopiero właściwie, powiedzmy, przełom 49 i 50 roku, a wcześniej był bardzo kłopotliwą postacią dla tej formacji, dla pokolenia pryszczatych tak zwanych, tak, chłopców w czerwonych krawatach, czyli młodych bojowników o literaturę socrealistyczną. On w końcu jakoś do nich przystąpił, ale był wcześniej takim buntownikiem. On stawał przecież w 47 roku, stawał w obronie poetów warszawskich, tak zwanych na zawsze 20-letnich poetów warszawskich, tak, tych przedwojennych poetów, których już wtedy młodzi twórcy nazywają faszystami, mówiąc o Gajce, o Trzebińskim. No on bardzo kategorycznie staje w ich obronie i w takim słynnym wystąpieniu publicznym w Sejmie, ale potem również jako redaktor naczelny założonego w 1947 roku pisma Nurt. On otwiera ten, w tym 1947 on otwiera swoje własne wywalczone długopismo wierszem Gajcego, którego wszyscy tutaj w Nowej Polsce wyzywają od faszystów. I zamieszcza w swoje opowiadanie Portret przyjaciela, który jest pięknym wspomnieniem o Andrzeju Trzebińskim, poecie sztuki i narodu wspomnianej, drugim faszyście. Więc on jest szalenie tutaj taki buntowniczo nastawiony i dość bezkompromisowy jednak długo. Więc cały ten proces oddania się tej ideologii był długi i taki bardzo kręty. Nie bez znaczenia była na pewno tutaj kwestia jego psychiki, ale też myślę, że odrzucenie tej wielkiej właściwie rewolucji, którą on chyba próbował w tej swojej obozowej literaturze robić. On miał jakieś odkrycie, on chciał mówić o tej strasznej prawdzie o człowieku. On mówił o tym, że literatura tworzona do tej pory już nie jest w stanie obsłużyć nowej prawdy o człowieku, którą poznaliśmy po wojnie. No ale nie było już trochę na to miejsca, bo kurs na socrealizm zaostrzał się coraz mocniej. I te sprawy, o których on próbował i chciał mówić, stawały się coraz bardziej drugorzędne albo i trzeciorzędne. A on to był człowiek, który potrzebował w coś wielkiego uwierzyć. Tak to chyba czytamy, wczytując się w tę biografię, że to było dla niego absolutnie ważna sprawa, żeby mieć jakąś wielką ideę w życiu, której mógłby się oddać. Więc nie wiem, czy nie było trochę tak, że ta wielka misja, którą on ewidentnie miał i czuł w literaturze, a która była już niemożliwa do realizacji wobec zaostrzającego się kursu na socrealizm, została zastąpiona wielką, propagandową oczywiście, ideą walki o pokój. Bo on bardzo w tę ideę uwierzył.
No ale trudno nam się pogodzić, bo właściwie zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli, wydając taki artykuł, w którym przeprowadza samokrytykę i odżegnuje się od swojej twórczości. Tak dokładnie, tak i od poezji, od tych opowiadań oświęcimskich. Uczyłem się i ulegałem literaturze Zachodu. Dużo pisano o moim kompleksie obozowym. To nie był kompleks, to była słabość ideologiczna. No takie teksty padają w tym...
Strasznie się to czyta dzisiaj, tak.
W Nowej Kulturze, tak? To on opublikował.
Nie, to był artykuł wysłany do Odrodzenia, bo to było, to ważne, że to jest taki trójgłos właściwie w tym Odrodzeniu. Ten jego tekst był trzecim głosem po dwóch już artykułach, które były, powiedzmy sobie, zainspirowane w sposób bezpośredni przez partię, bo to był czas, kiedy rządzący domagali się, żeby ten socrealizm ogłoszony w teorii zaczął wreszcie w praktyce jakieś płody przynosić. Więc na łamach partyjnych gazet toczyła się taka właśnie debata twórców. Mamy takie wspomnienie Aleksandra Wata, bardzo ciekawe, który mówi o tym, że ten tekst, o którym mówimy, czyli ta samokrytyka rozmowy, powstał, wiemy, że to był tekst napisany w Berlinie. Borowski przebywał na placówce dyplomatycznej, wysłał go do Polski. Watt mówi o tym, że całe zdania były mu dyktowane przez telefon z Polski Borowskiemu. Czy to prawda, na ile to prawda, tego nie wiemy. Nie mamy w zasadzie powodów, żeby wątpić w słuszność Watta, ale to jest jakby kontekst publikacji tego artykułu jest bardzo zagadkowy i szalenie ciekawy. Na ile to było rzeczywiście na nim wymuszone, na ile to wynikało z potrzeby intelektu lub serca, a na ile była to kwestia tej mocno takiej już obciążonej, zwichrowanej psychiki. Ale rzeczywiście te tezy zawarte w tym artykule, no czyta się dziś okropnie. Zresztą podobno redaktor naczelny Odrodzenia, kiedy przeczytał ten artykuł, wyrzucił go przez okno. Taka jest anegdota. Bo nawet dla niego było to za dużo.
No takie bezwzględne odrzucenie własnej twórczości, o której wszyscy wiedzieli, że, no bo wszyscy wiedzieli, że twórczość, że pisanie dla Borowskiego jest najważniejsze. Że nie ta, że ideologia, owszem, no niby tam pewne kierunki są ważne, poszukiwanie oczywiście w tej ideologii jakiejś nadziei, prawda? Czyli zdawał sobie sprawę, czym jest NKWD. On gdzieś to pisze, on to mówi o tym, prawda? W jakichś listach, czy...
Tak, w tym monachijskim roku powojennym powstały wiersze, oczywiście nieopublikowane długo, w których on pisze i o Smoleńsku, i o Katyniu, i o strachu przed NKWD powszechnym, więc tak, on miał tę świadomość.
Miał świadomość i liczył na to, że ten system, że ta ideologia no, jakoś wyjdzie z tych błędów i poprowadzi ludzkość do świetlanej przyszłości. Wiemy, że nic się tak nie stało. Jego doprowadziło to wszystko, te rozterki, to rozdarcie, te stany depresyjne, to wszystko doprowadziło do samobójczej śmierci, do kolejnej próby samobójczej, tym razem udanej. Miał 28 lat.
Tak, no ten kontekst tej jego tragicznej, przedwczesnej śmierci jest no taki zupełnie tutaj absolutnie, nie da się od niego uciec, prawda? Stąd też tytuł książki. W ogóle ten kontekst zdrowia psychicznego, o którym my dzisiaj już wiemy sporo więcej, prawda, niż jeszcze 10, czy 20, czy 30 lat temu, jest myślę w ogóle bardzo ważny dla czytania tej biografii. W ogóle cała książka była skonsultowana przez suicydologa. Przystępując do pracy nie wiedziałam o tym, przyznam szczerze, że jest taka dobra praktyka konsultowania tekstów kultury, tekstów dziennikarskich mówiących o samobójstwie z suicydologiem, ale szczęśliwie na czas się dowiedziałam, bo okazuje się, że to szalenie ważne, w jaki sposób formułujemy takie komunikaty dotyczące śmierci samobójczej, bo możemy osobie w kryzysie zdrowia psychicznego takim komunikatem pomóc lub zaszkodzić, w zależności od tego, jak o tym opowiemy. Stąd też o tej samobójczej śmierci piszę raczej krótko, bez jakichś tam zbędnych upiększeń, bez romantyzowania i jakoś tam pogłębiania szalenie tych sytuacji. Natomiast tak, wiemy o tym, że to nie była ani pierwsza, ani druga próba samobójcza w życiu Borowskiego. On już do obozu trafiając jako 20-latek był po pierwszej próbie samobójczej. Potem ta próba nakłonienia Marii ciężarnej, tak jak pani wspomniała, do wspólnego samobójstwa. Coś, co nam się wydaje osobom, które nie mają wiedzy na ten temat, no, czymś, jakimś szaleństwem, prawda? Albo egoizmem. No, specjaliści zdrowia psychicznego tłumaczą, że osoba, która jest w kryzysie samobójczym, że dla takiej osoby ten świat jawi się tak potwornym, strasznym, okropnym miejscem, w którym nie da się żyć, że na takim świecie nie chce się zostawić najbliższej osoby. Więc z perspektywy osoby chorej taki gest jest w zasadzie altruizmem. Zabiorę cię ze sobą. Nie będziesz tutaj sama żyła. Zresztą jest taka wypowiedź w książce pani Krystyny Bratkowskiej, która jest siostrzenicą Marii Borowskiej, która opowiedziała mi o tym, że po przeczytaniu listów Borowskiego powiedziała do ciotki, czyli do Marii Borowskiej, wiesz, pomyślałam sobie, że on popełnił to samobójstwo w takim momencie, a nie w innym, czyli kilka dni po narodzinach córki, bo on już wiedział, że nie zostawi ciebie tutaj samej. I Maria podobno się wtedy zamyśliła i pokiwała głową. Więc tak, jest to dla nas bardzo poruszające, natomiast no, suicydologia tłumaczy ten proces samobójczy dość dokładnie i dobrze. I w tym kontekście tej wiedzy, którą my dzisiaj mamy, to wszystko się nam trochę rzeczywiście rozjaśnia.
I trochę inaczej być może też możemy popatrzeć na tę twórczość. Najważniejsze, że choć nie ocalał Tadeusz Borowski, ocalała jego twórczość. I ta najbardziej cenna ocalała twórczość, czyli proza i ta proza oświęcimska, no i przede wszystkim poezja, która jest mniej znana. Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania tej niezwykłej biografii Nieocalony Tadeusz Borowski, autorstwa Marty Byczkowskiej-Nowak. Biografii, która połączona jest nierozerwalnie z jego twórczością i to wszystko jest w książce. Pięknie pani dziękuję za tę rozmowę. Państwu książkę polecam oczywiście.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Marta Byczkowska-Nowak była naszym gościem, a program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.